Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Pancerniki! Przyznajmy wszyscy, że są niesamowite. Mimo że niestety jest ich już coraz mniej, to nadal fascynują ludzi w każdym wieku z uwagi na swoją naprawdę ekstra konstrukcję. Ale warto też wiedzieć, że potrafią bronić się przed drapieżnikami nie tylko zwijając się w ciasną kulkę, ale w swoich pancernych rękawach mają też jeszcze jednego asa. Ale czy całe ich ciało pokrywa pancerz, czy poszczególne gatunki różnią się między sobą ilością zębów na przykład? Albo czy taki pancernik preferuje
jakie
życie
pancerniki?
Samotnika? Pancerniki, zwierzęta, pancerniki.
Czy my robimy program przyrodniczy, czy robimy program historyczny?
Historyczny, ale no nie no, coś mi się nie zgadzało, ale... Tomek! 3 dni czytam o pancernikach.
Widocznie...
Można mi było...
Widocznie nie o tych, co trzeba.
Najwyraźniej. Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Wrócimy za dłuższą chwilę. Okej, skoro dziś zatem pogadamy sobie o pancernikach, okrętach, a konkretnie największych pancernikach II wojny światowej, to zacznijmy od takiego, co to pływał w służbie państwa, które II wojnę światową rozbujało. Największym pancernikiem hitlerowskich Niemiec był Bismarck. Statystyki dla ciekawskich tutaj, a my zajmijmy się czymś ciekawszym, jak chociażby tym, że Bismarck to nie tylko nazwa okrętu, ale też klasy okrętu. Były 2 okręty w tej klasie. Brat Bismarcka nazywał się Tirpitz i umówmy się, obie te jednostki nie powstały po to, żeby być ambasadorami pokoju. Skupmy się jednak na okręcie, co to się Bismarck nazywał. Jego powstanie w 1936 roku było kolejnym środkowym palcem pokazanym przez Hitlera wszystkim, którzy łudzili się, że traktat wersalski na długo uspokoi Niemców. No nie, nie, nic z tych rzeczy. Bismarck od początku był projektem bardzo ambitnym. Początkowo planowano wpakować na okręt 8 dział 330 mm, kalibru 330 mm, ale w międzyczasie okazało się, że w innych państwach pakują już na okręty dużo większe, a że Niemcy nie chcieli być gorsi, no to stwierdzili, że dobra, to my damy 380 i faktycznie zamontowano tam 8 takich dział, ale to była tylko niemiecka wisienka na niemieckim torcie, bo było też mnóstwo dział mniejszego kalibru plus działa przeciwlotnicze, ach, no i oczywiście pancerz, gruby jak Gary za najlepszych lat. Czy alianci wiedzieli o tym potworze? Jak najbardziej i byli szczerze przerażeni, kiedy Bismarck w towarzystwie krążownika Prinz Eugen ruszył wreszcie do akcji 19 maja 1941 roku. Te 2 jednostki miały stworzyć morderczą drużynę, która będzie kosiła alianckie konwoje. Pech chciał, że takich ze Stanów do Europy zmierzało akurat wtedy 11. Nie można było sobie pozwolić na stratę tych żołnierzy i tego sprzętu. Alianci musieli zrobić co tylko było w ich mocy, żeby Bismarcka i kolegę przepędzić, a najlepiej zatopić. Swoją drogą, niemieckie jednostki były przekonane, że opuściły Bałtyk niezauważone. Ale nie. O ruchach Niemców raportował norweski ruch oporu, bo tam okręty zrobiły sobie przystanek. Później były one śledzone przez samoloty, aż wreszcie 23 maja wyczaił wrogie jednostki na horyzoncie pewien brytyjski okręt. Jednak nie rwał się z motyką na słońce, tylko zaalarmował główną grupę uderzeniową, w której skład wchodził krążownik Hood i pancernik Prince of Wales. Grupa uderzeniowa dotarła tak szybko, jak była w stanie, jak na morskie warunki, i zaczęła się prawdziwa masakra. Ostrzał rozpoczęły brytyjskie okręty i w teorii efekt był naprawdę okej, bo Bismarck dostał 3 szybkimi trafieniami. Efekt tego był taki, że uszkodzone zostały zbiorniki z paliwem, to nigdy nie jest dobra informacja, ale w ogóle okręt zaczął też nabierać wody, jednak w praktyce okazało się, że to nie są poważne uszkodzenia. Ten wyciek paliwa był w ogóle jakiś marginalny, natomiast Bismarck miał kadłub dzielony na wodoszczelne segmenty, więc ani jedna dziura, ani nawet 3 nie spowodowałyby totalnego zalania okrętu. On nadal działał i niedługo pokazał, że działa świetnie. Bismarck odpowiedział ogniem i był to ogień druzgocący. Jeden z pocisków trafił krążownik Hood prosto w magazyn amunicji. Jak to pierdzielnęło, to nie było w sumie co zbierać. Zginęło ponad 1400 marynarzy, a Hood poszedł na dno szybciej niż marynarze na Prince of Wales skończyli krzyczeć God damn it! Ale oczywiście to nie były ich ostatnie krzyki tego dnia, bo kolejne i kolejne pociski spadały na ich łajbę. Co prawda nie udało się Niemcom Prince of Wales zatopić, ale szkody były tak wielkie, że Brytyjczycy musieli się zawijać czym prędzej z pełnymi portkami. Jedynym, co się aliantom udało, to rozbić niemiecką drużynę. Princ Eugen, który w zasadzie nie ucierpiał w tym starciu, miał dalej operować na oceanie, natomiast Bismarck musiał wrócić do portu na naprawę. Jednak Brytyjczycy za punkt honoru wzięli sobie, żeby nigdy tam nie dotarł, bo nie tylko w konfrontacji z nim stracili bardzo ważny okręt, ale w ogóle w tej morskiej batalii dostali od Niemców tak potwornego, upokarzającego wizerunkowego liścia w ryj, że musieli się zemścić. Nie było innej możliwości. Aczkolwiek nie pierwszy i nie ostatni raz w historii, gdyby nie Polacy, to Brytyjczycy sukcesu by nie odnieśli, ale po kolei. Za cieknącym i lekko podtopionym Bismarckiem w pogoń rzucono od groma jednostek pływających plus samoloty. Dość szybko udało się wrogą jednostkę zlokalizować i poczęstować torpedami. Jedna nawet trafiła, ale znów uszkodzenia nie były zbyt duże. No właśnie, mimo że Bismarck był przecież ogromną krową, to skutecznie manewrował, płynął zygzakiem lub jak to się kiedyś w Quake'u mawiało, strafował i w ten sposób uniknął większości torped i kontynuował ucieczkę. Trwało to wszystko kilka dni. I wyglądało to tak, że raz na jakiś czas Bismarck gubił Brytyjczyków, potem go trzeba było znaleźć i znowu ostrzelać i tak dalej, ale wiele wskazywało na to, że w końcu Niemcom uda się spierniczyć. Ale wtedy, 26 maja, przeszkodził im Piorun. Piorun pierdyknął w Bismarcka? No nie, ORP Piorun to był polski niszczyciel, którego dostaliśmy w 1940 roku od Brytyjczyków. Był również częścią tej ekipy pościgowej puszczonej za Bismarckiem i to właśnie nasi już pod koniec dnia o 22.37 konkretnie, wypatrzyli na horyzoncie ledwo już widoczną sylwetkę okrętu, który znów spierniczył Brytyjczykom. Co tu robić? Nasz kapitan wybrał wariant polski, czyli bierzemy lanie na klatę i liczymy na to, że ktoś nam pomoże, no i że będzie pamiętał w przyszłości o tym naszym poświęceniu. Przepraszam, jeśli kogoś te słowa uraziły, ale historia udowadnia zasadność tychże słów. Tak czy inaczej, tym razem się udało. Nasi wypalili, czym sprowadzili na siebie ogień niemieckiego potwora i skupiali go na sobie przez godzinę, czasem nawet odpowiadając, ponoć dwie z trzech wypalonych salw dosięgły Bismarcka, jednak uszkodzenia znów nie były poważne. Jednak w końcu, względnie szybko, jak na morskie warunki, powtórzmy sobie, dopłynęły posiłki i zaczęła się prawdziwa egzekucja. W stronę Bismarcka poleciało mniej więcej 3000 pocisków, z czego trafiło jakieś 400. Niemcy nie mieli szans, a swoją drogą alianci nie spieszyli się za bardzo z wyciąganiem rozbitków. Z 2200 członków załogi Bismarcka uratowano tylko 115 marynarzy i kota. I kota zabrzmiało jak coś po japońsku, ale jak już przy tym jesteśmy, to czas na kolejny dziś pancernik japoński Yamato.
Pieprzony. Znowu noblowskie przejście. A weź mnie nie denerwuj, polej lepiej.
Statystyki Hopsa! Całkiem imponujące cyferki, bezdyskusyjnie takiej łajby nie robi się tydzień, prawda? To jak najbardziej. Japończycy zaczęli projekt już na początku lat 30. i kontynuowali go w totalnej tajemnicy. Udało się jej dochować? Jak najbardziej. Amerykanie byli przerażeni tą bestią o pancerzu tak grubym, że mogła ona wytrzymać bezpośrednie trafienie pociskiem 450 mm albo wybuch jednotonowej bomby, a to jeszcze nic. Bo obrona obroną, ale Yamato miał też demoniczny potencjał, jeśli chodzi o atak. Sama wieża artyleryjska ważyła tyle, ile wyporności miał przeciętny amerykański niszczyciel. Ponad 2,5 tysiąca ton, a na tej wieży największe działa, jakie kiedykolwiek zainstalowano na okręcie. Kalibru 460 mm. Yamato mógł ubić każdy obiekt w odległości nawet 44 km. mógł, no właśnie, w teorii, bo w praktyce wykorzystanie tego pancernika zakrawa o komedię. Yamato, który, żeby nie było za łatwo, był również nazwą klasy okrętu, wszedł do walk zaraz po Pearl Harbor, czyli pod koniec 1941 roku. Jednak zamiast wprowadzić go od razu jako decydującego zawodnika do walk o Pacyfik, to aż do 1944 Japończycy, z uwagi na ogromne rozmiary i militarny potencjał Yamato, używali go jako transportowca zdolnego samemu się obronić. Wreszcie jednak został wysłany do prawdziwej walki. Jednak czerwcowego starcia na Morzu Filipińskim nie można uznać za udany debiut. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że klub sportowy kupuje piłkarza uważanego za najlepszego na świecie. Bije rekord transferowy, kupując go, a gość nie dość, że najpierw większość sezonu siedzi na ławce, to jak już wchodzi, to strzela samobuja. I tak było właśnie z Yamato. Jedyne strzały, jakie oddał podczas tej batalii, to były strzały do powracających japońskich samolotów. Monstrum powróciło jednak na morską arenę w październiku i tym razem udało się ostrzelać kilka wrogich okrętów w bitwie o wyspę Samar. Co prawda uszkodzenia tych wrogich okrętów nie były jakieś potworne, za to odwrót Yamato przebiegł bez przeszkód. Nigdy już więcej Yamato miał nie nawiązać walki z innym wrogim okrętem, a wszystko przez operację Tengo, czyli taką trochę desperacką obronę Okinawy. Okinawa jest tutaj i Japończycy w żadnym wypadku nie mogli sobie pozwolić na jej utratę. Cóż więc uczynili? Wysłali krążownik, 8 niszczycieli i właśnie Yamato na misję bez powrotu. Okręty były zatankowane tylko w jedną stronę. Miały dopłynąć i wbić na mieliznę w okolicach Okinawy i stworzyć w ten sposób takie gigantyczne baterie artyleryjskie, które obronią wyspę. Był to pomysł dziwny z wielu powodów, a jednym z nich było to, że okrętom nie udzielono żadnego wsparcia lotniczego. Jednak zdecydowanie jeszcze gorsze było to, że Amerykanie przechwycili japońskie meldunki i byli o wszystkim poinformowani znakomicie. Świetnie się do akcji przygotowali. Nie wysłali okrętów, w tym takich z piechotą na pokładzie, a wyłącznie samoloty, które bezlitośnie zaczęły atakować japońskie okręty, nawet jeszcze zanim te dotarły na mieliznę. Yamato i inne okręty oczywiście odpowiedziały ogniem, ale były praktycznie bez szans. Pierwsze bomby szybko spadły na japońskie monstrum i okręt się przechylił, bo nabrał wody. No to japońska załoga napuściła specjalnie wody po drugiej stronie, żeby się łajba wyrównała, ale Yamato znowu dostał i się znowu przechylił. A poza tym co chwilę wybuchały nowe i nowe pożary na pokładzie. W końcu załoga dostała rozkaz ewakuacji, ale było już za późno. W pewnym momencie powietrze w okolicy rozdarł potworny huk, chociaż i tak raczej cicho nie było. To eksplodował magazyn amunicji w największym pancerniku, jaki kiedykolwiek ludzie stworzyli. Rozerwany na dwie części Yamato poszedł na dno z większością swojej załogi. Amerykanie szaleli z radości. Swoją drogą, Yankeesi też potrafili zrobić prawdziwą morską bestię. Czas przyjrzeć się bliżej USS Missouri. Ten potwór, powołany do życia w nowojorskiej stoczni w 1941 roku, swoimi rozmiarami ustępował tylko Yamato. Zresztą sami zobaczcie. Fakt, trochę mniejszy, ale za to wyraźnie szybszy, co było bardzo ważne, bo zarówno USS Missouri, jak i wszystkie okręty klasy Iowa były od początku projektowane z myślą o eskortowaniu lotniskowców. Jednak to nie koniec dokładnego planowania, bo konstruktorzy od początku zdecydowali się na właśnie takie wymiary z uwagi na bardzo istotny strategicznie szczegół. 33 metry to maksymalna szerokość okrętu, jaki może przepłynąć przez kanał panamski, a to było kluczowe dla amerykańskiej marynarki, żeby jej okręty mogły zmieniać ocean, na którym operują, i to w miarę sprawnie, a najszybciej jest właśnie przez kanał panamski. Kiedy USS Missouri po raz pierwszy przez niego przepłynął i znalazł się na Pacyfiku, no to faktycznie wróg miał się czego bać. Co tam było ciekawego na wyposażeniu? Zdecydowanie byłoby czym się pochwalić na zlocie, a bardziej chyba nawet pasuje na spływie pancerników. Przede wszystkim 9 dział 406 mm na aż 3 wieżach artyleryjskich. Poza tym od groma dział średnich 127 mm, no i wcale też nie mało dział przeciwlotniczych. Generalnie wszystko w promieniu 40 km od USS Missouri miało prawo robić pod siebie w przerażeniu, wiedząc, że amerykański okręt znajduje się w okolicy. Ale okej, czy faktycznie siał zniszczenie? Czy to był taki żałosny przypadek jak Yamato? Na nieszczęście Japończyków nic z tych rzeczy. Mimo, że USS Missouri wszedł do walk dopiero w czerwcu 1944, to i tak zdążył narobić tęgiego rabanu, a później wszedł jeszcze do historii w inny, trochę nietypowy sposób. USS Missouri był jak Kamil Glik albo Pazdan w 2016, naprawdę solidny w defensywie. Zgodnie z planem bronił skutecznie lotniskowców, ale potrafił się też w ofensywie odnaleźć, bo brał udział w ostrzeliwaniu japońskich wybrzeży. Innymi słowy, załoga USS Missouri znakomicie wypełniała rozkazy. Miała świetny okręt, to byli mocni profesjonaliści, ale przede wszystkim honorowi żołnierze. Najlepszym przykładem jest sytuacja, kiedy pewnego razu w USS Missouri przygrzmocił japoński kamikadze. Jednak nie było wielkiej eksplozji, poważnych zniszczeń, a pożar zarówno samolotu, jak i ten na pokładzie szybko ugaszono. Wyciągnięto zwłoki pilota i pochowano z honorami, oddając je morzu. To jednak nie z tej akcji USS Missouri jest najbardziej znany, bo kiedy Amerykanie poczęstowali Japończyków dwiema nuklearnymi eksplozjami, czym praktycznie zakończyli konflikt, to właśnie USS Missouri wpłynął do Zatoki Tokijskiej i na jego pokładzie miała miejsce uroczysta kapitulacja Japonii. Na ręce generała MacArthura złożył ją japoński minister spraw zagranicznych, który przewodniczył delegacji. Cała impreza trwała 23 minuty, po czym USS Missouri ruszył w stronę domu. Jeszcze tylko zabrał amerykańskich żołnierzy z wyspy Guam po drodze, żeby szybciej dołączyli do swoich rodzin. Ale do końca służby USS Missouri było jeszcze bardzo daleko. Missouri to taki pancernikowy odpowiednik Gianluigiego Buffona. Służył i służył i służył i służył. Brał udział w wojnie w Korei, w sensie USS Missouri, a nie Buffon, a po tej wojnie został przeniesiony do rezerwy na 30 lat, po czym powrócił w latach 80. zmodernizowany. Eskortował tankowce, kiedy Amerykanie mieli z Iranem napięku, a w czasie wojny w Zatoce Perskiej ostrzeliwał cele w Iraku i praktycznie był non-stop w gotowości bojowej aż do upadku Związku Radzieckiego. Dopiero kiedy sowieckie zagrożenie minęło, to trafił do rezerwy, a oficjalnie o emeryturze tego pancernego weterana możemy mówić dopiero od 1995 roku, kiedy formalnie został wykreślony z rejestru okrętów, a po 4 latach przerobiony został na muzeum, więc jak będziecie w Honolulu, to możecie go zwiedzić, a jak nie będziecie, to nic, bo jest też inny sposób, nie tylko żeby podziwiać ten majestatyczny okręt, ale również żeby ruszyć nim w bój, podobnie jak każdym z opisanych dziś pancerników. A to naturalnie za sprawą gry World of Warships, w którą zagracie za darmo na swoich pecetach. Oczywiście, jeżeli macie ochotę, możecie wybrać inny typ okrętu, bo wybór jest tam gigantyczny, ale i walka jest naprawdę zażarta, ponieważ spotkacie tam fanów morskiego łomotu z całego świata. Będziecie oczarowani nie tylko interakcją, grafiką, możliwościami technicznymi, ale też tym, że mnóstwo się tam po prostu dzieje. Twórcy cały czas dodają nowe elementy, są wytyczane nowe cele. Generalnie oni już tam wiedzą, jak sprawić, żebyście się nie nudzili, za co zresztą Wargaming niejedną branżową nagrodę zgarnął. Najlepiej jednak będzie, jak sprawdzicie sami. A na zachętę mamy dla nowych graczy nie lada bonusy, które zgarniecie rejestrując się z naszym kodem. Zarówno kod, jak i spis tychże bonusów znajdziecie w opisie naszego filmu. Wbijajcie zatem śmiało, odpalajcie World of Warships i niech wam się wiedzie lepiej niż załodze Yamato. A my widzimy się niedługo.